Nie, o szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinga. Proszę Państwa, tym razem odejdę od swojego, od standardu, którym jest omawianie poszczególnych artykułów. Natomiast teraz zajmę się w zasadzie trzema artykułami, które, no, można pomyśleć, że nie mówią wszystkie o tym samym, ale jednak moim zdaniem mówią. Otóż na samej czołówce, na samym czole, najważniejszy artykuł, jaki istnieje, to artykuł pod tytułem Lekcja upadku Związku Radzieckiego pomogła Chinom pomyślnie rozwinąć socjalizm. ZSRR, przypominam, upadł 25 grudnia 1991 roku. A drugi artykuł redaktora naczelnego. A ten artykuł, czy to jest artykuł redakcyjny? Nie, to nie jest artykuł redakcyjny. Więc damy sobie spokój i na pewno nie będę Państwa denerwował portretem towarzysza Ilicza Lenina. Nie. Drugi artykuł jest pióra, wyszedł spod komputera z głowy Hudziana, czyli redaktora naczelnego Global Timesa, mówiący o tym samym. Rozpad Związku Sowieckiego szczepionką dla Chin. Trzeci artykuł, teoretycznie inny, ale bez wątpienia, znaczy sąsiadujący z tym najważniejszym artykułem, to artykuł chiński pod tytułem Chińskie społeczeństwo zapamiętuje Mao Zedonga w 125. rocznicę jego urodzin. No. Jak do tego podejść? Czy głównie mi chodzi o te pierwsze dwa, a później ewentualnie, znaczy na pewno będę musiał przejść do postaci Mao. Otóż tak. Nie ulega wątpliwości dla mnie, że dla KPH, wówczas gdy to się działo, to był szok. W 1991 roku socjalizm w Rosji upadł, rozleciał się Związek Sowiecki, no a przecież Mao, który stworzył KPH, znaczy nie KPH, tylko stworzył Chińską Republikę Ludową, no garściami, na początku dosłownie garściami czerpał ze Związku Sowieckiego. Stalin był jego ojcem duchowym, tak jak moim ojcem duchowym jest profesor Gawlikowski. To w zrozumieniu Chin, tak był, jest i będzie, tak dla Mao był i pozostał na zawsze ojcem duchowym Stalin. Rozwiązania Stalina. Mao próbował na swój sposób naśladować Stalina. Ale to nie ta bajka. Nie o tym chcę mówić. To co pisze ten Hudzian, czyli rozpad Związku Sowieckiego, był szczepionką dla Chin. Tak, ja myślę, że on zresztą tutaj zauważyłem sformułowania, które mi się podobają tego Hudziana, więc ja spróbuję. A na przykład takie zdanie tego Hudziana: powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski, znaczy z tego rozpadu, ponieważ USA mają wielką nadzieję, że Chiny staną się drugim Związkiem Sowieckim i kiedyś się rozpadną. No więc może jednak zacytuję ten artykuł, bo zaczyna wyglądać interesująco. W ogóle ten Hudzian jest bardzo ciekawym facetem. Pierwsza lekcja. Dwukropek. Cały Związek Sowiecki od kierownictwa po intelektualistów został oszukany. Byli zaskakująco naiwni, jak głupio. Związek Sowiecki wystrzelił przeciw pierwszego na świecie sztucznego satelitę. Wysłał w kosmos pierwszego astronauta. Zbudował pierwszą na świecie elektrownię jądrową. Siła nauki i technologii sprawia, że kiedyś drżały Stany Zjednoczone przed Rosją. Jego sektory przemysłu lekkiego rolnictwa pozostawały niestety w tyle. Ale dzisiaj wiemy, że te problemy były łatwe do rozwiązania. Jednak społeczeństwo Związku Sowieckiego czuło, że kraj umiera. Samo się rozpadło i poddało. Było pełne złudzeń, że Stany Zjednoczone będą łaskawe dla sowieckiego następcy po rozpadzie. Gdyby Związek Sowiecki nadal istniał, jak Rosja mogłaby być tak zastraszana przez USA jak dzisiaj? Nie zauważyłem tego zastraszania, no ale odnoszę wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie, ale powiedzmy sobie, że jest to chiński punkt widzenia, więc wolno jemu. A przyszli historycy rosyjscy określą rozpad Związku Sowieckiego jako jedną z największych tragedii dobrowolnej rezygnacji ze swojej siły. No, uważam, że tu jest bardzo wiele rzeczy naciąganych. Ale powiedzmy sobie, że Hu Jintao ma prawo do swojego sposobu widzenia tego, co się tam wtedy stało. Druga lekcja. Związek Radziecki miał słabe wyniki gospodarcze, właśnie na ogółu na późniejszym etapie. Brakowało artykułów pierwszej potrzeby, a problemy związane z utrzymaniem ludzi pogarszały się. W rezultacie stracił ludzkie serca, no i to był początek wszystkiego. Związek Sowiecki miał silną armię, która nie ustępowała USA w wyścigu zbrojenia, ale KPZR przeoczyła jedną sprawę. Prawdziwa konkurencja leżała w gospodarce i w poziomie życia ludzi. A w 1986 roku, czyli dalej, byłem studentem studiów podyplomowych. Na mojej uczelni było wielu nauczycieli studentów zagranicznych ze Związku Sowieckiego. Kiedyś wysłano nauczyciela z powrotem do kraju i znalazłem w jego bagażu około 20 pudeł, z których wszystkie były wypełnione chińskimi produktami. Kiedyś pomagałem nauczycielowi wyjechać z powrotem do swojego kraju i w jego bagażu znalazłem 20 pudeł, w których wszystkie były wypełnione chińskimi produktami. W 90 roku towarzyszyłem delegacji prasy sowieckiej i odkryłem, że zabierali puszki coli i piwa z lodówek w swoich pokojach, pakowali je i przewozili do kraju. To było 10 lat później, znaczy to było 10 lat od reformy i otwarcia Chin, a materialne rzeczy Chin były jeszcze bogatsze niż w ostatnich latach Związku Sowieckiego. To jest 90 rok, czyli po 89. Jak można nie mylić nastrojów ludzi w Związku Sowieckim w tamtych latach i jak ludzie mogli nie zazdrościć Zachodowi? Jak bez spójności ludzie ci rosyjscy mogliby uniknąć utraty morale. Lekcja trzecia. Społeczeństwo Związku Sowieckiego było sztywne. Kiedy zajęto się reformami, zaczęła się ta reforma od systemu politycznego. Zachodnie myśli i wartości dokonały wszechstronnej inwazji, a proces reform poważnie wymknął się spod kontroli. Były przywódca Związku Sowieckiego, Michał Gorbaczow, napisał słynną książkę Nowe myślenie dla naszego kraju i świata. Był idealistyczny i to myślenie jego było książkowe, wierząc, że reformy polityczne mogą w sposób naturalny promować konstruktywne zmiany w kraju, w cudzysłowie gospodarczym, znaczy nie w cudzysłowie, w domyśle gospodarczym. Zachód tak go chwalił, że przegrał. A Związek Radziecki popadł w fundamentalny chaos i nie mógł się już zintegrować. Po czwarte, najbardziej podstawowa lekcja. Przywództwo KPZR zostało poważnie osłabione i zmierzało w kierunku rozłamu. Gorbaczow podkreślał wzmocnienie władzy sowieckiej i odebrał większość władzy partii. Pierwsi sekretarze partii w większości republik prowadzili urzędników i i prowadzili walkę z władzą centralną w dążeniu do niepodległości. Ale rząd centralny nie był w stanie pojąć sprzeciwu ich działań. Można powiedzieć, że najpierw doszło do rozłamów partii, a następnie rozpadu Związku Sowieckiego. A Związek Radziecki rozpoczął reformę później niż Chiny. Nie mogli uczyć się na doświadczeniach chińskiej gospodarki, reformy gospodarczej, ani na tym, jak Chiny poradziły sobie z liberalizacją i zawirowaniami politycznymi, albo nie chcieli się uczyć. Chiny wyprzedziły Związek Radziecki, stając się pierwowzorem, stając się pierwszym państwem, które jadło kraba w powodzie socjalistycznym. A tym krabem były reformy i otwarcie. Wszyscy obserwowali nasze niepowodzenia i sukcesy, ale nie mogli tego zrozumieć jak głupcy i nie widzieli, jak wyciągnąć wnioski w stosunku do siebie z tego przypadku Chin. W rezultacie Chiny jako odkrywca odniosły sukces, Związek Radziecki poniósł porażkę. Rozpad Związku Sowieckiego jest równoznaczny ze skuteczną, znaczy jest równoległy ze skuteczną jest skuteczną od 30 lat szczepionką dla chińskiego społeczeństwa. Tak. No więc tutaj część rzeczy jest prawdziwa, część rzeczy jest zawoalowana, najważniejsze sprawy są zawoalowane. W ogóle nie mówi się o tym, że polityka Reagana, wyścigu zbrojeń, doprowadziła Rosję do skraju nędzy, bo taka była idea, z tego co ja rozumiem, idea Reagana, żeby zagłodzić Rosję właśnie z wyścigiem zbrojeń. No o tym się w ogóle już tutaj nie mówi. Zwraca się uwagę tylko na to, co się tam w Rosji działo, a w Rosji działy się rzeczy bardzo złe. I jeszcze najważniejsza rzecz. Proszę Państwa, jeśli ktokolwiek będzie próbował, kiedykolwiek, przy mnie, porównywać Chiny w jakikolwiek aspekcie, Chiny i jakikolwiek inny kraj, to ja się wyłączam, odwracam się i odchodzę. Bo to nie ma sensu. A dlaczego? Dlatego, że Chiny są cywilizacją. Chiny są cywilizacją, najstarszą istniejącą cywilizacją w obecnym współczesnym świecie. Cywilizacją istniejącą nieprzerwanie od 5000 lat. Wtedy, kiedy Chiny zaczynały być cywilizacją, istniało państwo faraonów. Gdy zaczynały być cywilizacją, istniał Babilon. Gdy zaczynały być cywilizacją, istniała później Grecja, później Rzym. Tego wszystkiego już nie ma. To jest, po tym zostało wspomnienie. Natomiast Chiny, jak Państwo widzicie, mają się dobrze, powiedziałbym. Myślę, że obiektywnie rzecz biorąc, mają się porównanie lepiej niż kiedykolwiek indziej. Chociaż oczywiście nie jestem w stanie porównać sytuacji Chin obecnych z sytuacją na przykład Tangów. Ale myślę, że i w stosunku do tamtego okresu, aczkolwiek to jest w ogóle nieporównywalne. Bo 1300 lat od tamtego czasu minęło. Ale myślę, że po prostu nie było w historii Chin tak wspaniałego okresu, jaki jest w tej chwili. Ale skąd się to wzięło? No i teraz oczywiście myślę, rozważania, skąd to się wzięło, czy to, co się stało w Rosji, było jakąś ważną dla Chin antydrogą? Było ostrzeżeniem? No cóż, o tym będę mówił w następnej części tego felietonu.